Jakiś czas temu zaczęliśmy pierwszą księgę rodzaju i dotarliśmy do wersetu 26-28, gdzie się zastanawiamy, dzisiaj w zasadzie będziemy kończyć zastanawianie się nad tym, czym jest Boży obraz człowieku, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga. Ale najpierw przeczytajmy fragment. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, wersety 26-28. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Więc Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na swoje podobieństwo. Bóg stworzył człowieka, często są żarty, że stworzył mężczyznę. Człowiek, w sensie nie ma tutaj rozróżnienia, jeśli chodzi, kiedy Bóg mówi, że stworzył człowieka na obraz swój, jest tutaj zarówno mowa o kobiecie, jak i o mężczyźnie, obydwoje są równi przed Bogiem. Tak? Co do tej pory powiedzieliśmy? Zobaczyliśmy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo i zobaczyliśmy, na czym to podobieństwo polega. Bóg jest osobą. Bóg jest osobą i my jesteśmy też osobami. Jesteśmy inteligentni, potrafimy tworzyć. Bóg powierzył nam oddał nam pewną odpowiedzialność, ponieważ powierzył nam ziemię, którą stworzył, powierzył nam troskę nad zwierzętami, nad tym, co jego ręka uczyniła. Więc człowiek jest osobą, która potrafi zarządzać, w pewnym sensie tak jak Bóg. Potrafi panować, potrafi funkcjonować, można powiedzieć, w trzech relacjach. W relacji ze Stwórcą, w relacjach z innymi stworzeniami, z innymi ludźmi, i w relacjach ze stworzeniem, ze zwierzętami i z pozostałym stworzeniem. Więc człowiek jest osobą, ale Bóg jest Bogiem świętym. I kiedy Bóg stworzył człowieka, kiedy stworzył Adama, to też go stworzył świętym i sprawiedliwym. Adam nie miał nic wspólnego z grzechem. Adam i Ewa nie mieli nic wspólnego z grzechem. Kiedy Bóg podsumował całe swoje stworzenie, na koniec szóstego dnia powiedział, że było to bardzo dobre. Tam nie było żadnej wady, tam nie było żadnego feleru, tam nie było żadnej usterki. To wszystko, co Bóg uczynił, było doskonałe. Adam był czysty, Adam był niewinny, czy Adam i Ewa byli niewinni, byli czyści, byli wolni od grzechu. I przebywali, czy też mogli przebywać w Bożej obecności, bez strachu przed Bogiem, bez lęku przed Bogiem. I mogli z Nim rozmawiać, mieli z Nim relacje. Pierwszy człowiek był bardzo dobry, ale później zobaczyliśmy, że człowiek już dłużej taki nie jest. I wzięliśmy za przykład wizję, jak miał Izajasz. Możemy o niej czytać w szóstym rozdziale. Izajasz zobaczył Boga. Miał wizję Boga i widział cherubów, które wołają święty, święty, święty jest Bóg. I po tym, kiedy Izajasz to zobaczył, zdał sobie sprawę z tego, jak Bóg jest święty, zdał sobie sprawę z tego, kim jest i powiedział, kim on jest jako człowiek. Powiedział, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Więc kiedy porównamy Adama i Izajasza, Adama, kiedy został stworzony, on się nie bał Boga. Nie było biada mi, ale Izajasz już kiedy staje, czy ma wizję tego, jak staje w obecności świętego Boga, on już drży, on się lęka o swoje życie, ponieważ jest nieświęty. Adam zgrzeszył, kiedy Bóg przemówił do niego, Adam odpowiedział, że się zląkł, ponieważ jest nagi, dlatego się ukrył przed Bogiem. Więc kiedy grzech się pojawia, pojawia się też lęk, strach przed Bogiem. Więc człowiek już nie jest taki sam, jak był, kiedy Bóg go stworzył. Więc zobaczyliśmy, że grzech spowodował, że człowiek dłużej, już dłużej nie jest święty i sprawiedliwy, jest odwrotnością tego, kim był na samym początku. Człowiek jest nieświęty i niesprawiedliwy i dlatego drży przed Bogiem, który jest święty i sprawiedliwy. I zobaczyliśmy, że człowiek stał się grzesznikiem, to znaczy osobą, która jest poddana grzechowi, która służy grzechowi, która w swoim życiu kieruje się grzechem. Grzech skaził całego człowieka, jego, zarówno jego duszę, czy też ducha, jak i ciało. To z serca, Jezus mówi, to z serca człowieka wychodzi grzech, wychodzi zło. Tam grzech się zadomowił, można powiedzieć. I ostatnią rzeczą, jaką zobaczyliśmy, była taka, że mimo grzechu, mimo tego, że człowiek upadł w grzech, że Adam upadł w grzech, to jednak człowiek nie przestał być człowiekiem. Mimo grzechu człowiek dalej nosi w sobie Boży obraz, dalej jest podobny do swojego Stwórcy. Jest to co prawda obraz wypaczony, zniekształcony, ale niemniej jest to obraz Boga, jest to podobieństwo do Boga. Bóg dalej traktuje człowieka jak człowieka, a nie jak zwierzę. Grzech nie zdegradował człowieka do pozycji zwierzęcia. Człowiek dalej jest człowiekiem. I Bóg traktuje dalej tak nas. Więc człowiek nosi w sobie obraz Boga, jest podobny do Boga, ale jest to obraz i podobieństwo, które są wypaczone, zniekształcone, zdeformowane przez grzech. Człowiek jest nieświęty i niesprawiedliwy i dlatego można powiedzieć, jest zepsuty. Nie funkcjonuje tak, jak powinien, nie funkcjonuje zgodnie z celem, z przeznaczeniem, do jakiego stworzył go Bóg. I w takim stanie człowiek nie nadaje się do chwały, nie nadaje się do nieba, nie nadaje się do tego, żeby przebywać przed Bogiem, ponieważ kiedy by stanął w tej Bożej świętości, to ta świętość zniszczyłaby go. Tak jak Eliasz zwołał proroków Baala i Estery na górze Karmel i tam złożył ofiarę i spadł ogień z nieba i strawił ofiarę, strawił kamienie, na której ta ofiara była, trwa i jeszcze woda wyparowała z rowu, który otaczał. I to było momentalne. Tak samo, kiedy grzesznik staje, można powiedzieć, w tej Bożej świętości, to ten ogień, święty ogień, trawi go momentalnie, ponieważ Bóg nienawidzi grzechu. Bóg nie ma nic z grzechem wspólnego. Bóg brzydzi się grzechem. Dlatego to, co grzeszne, nie jest w stanie stanąć przed Bożym obliczem, w obliczu Bożej świętości. Człowiek nieświęty nie jest w stanie przebywać w Bożej świętości, ponieważ ta pochłonęłaby go, zniszczyłaby go. To powoduje, że pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest ogromna przepaść. Pomiędzy Bogiem a człowiekiem jest ogromny mur, jakim jest grzech. Więc tutaj rodzi się pytanie, jak ten grzeszny człowiek może wrócić do Boga? Jak ten grzeszny człowiek może ponownie stanąć w obliczu Jego świętości i sprawiedliwości? Albo można zadać pytanie jeszcze inaczej. Jak Boży obraz człowieku, który został zdeformowany, zniekształcony przez grzech, jak ten obraz może zostać naprawiony, żeby człowiek mógł ponownie stać się świętym i sprawiedliwym i żeby mógł stanąć przed świętym Bogiem i mieć z Nim relacje? Zobaczmy, czego Biblia naucza odnośnie tego właśnie pytania. Więc człowiek jest zepsuty, nie działa tak, jak powinien. Pytanie, co Bóg z tym robi? Ponieważ kiedy nam się rzeczy psują, a dzisiaj często rzeczy są tak robione, że w zasadzie nie opłaca się ich naprawiać, bo naprawa wniesie albo troszeczkę mniej niż nowy, albo tyle, co nowy sprzęt, więc kiedy coś się zepsuje, to my wyrzucamy to na śmieci generalnie. Albo czasami szkoda nam wyrzucić, więc ląduje w pawlaczu na górze albo gdzieś na balkonie, prawda? Więc co Bóg robi? Czy Bóg postępuje w ten sam sposób, że dobrze, mamy, popsuł się człowiek, prawda? To go na śmieci albo gdzieś na bok. Jeżeli popatrzymy na Biblię, to widzimy, że Bóg człowieka nie zrezygnował, Bóg człowieka nie wyrzucił na śmieci. Bóg nie odstawił go gdzieś na bok. Bóg, można powiedzieć, zakasuje rękawy i naprawia. Bierze śrubokręt, bierze młotek, czy cokolwiek jest potrzebne i naprawia tego człowieka. I cała Biblia nam o tym mówi, że to Bóg naprawia człowieka. Biblia pokazuje nam, co Bóg zrobił, żeby naprawić tego, ten obraz, który jest zdeformowany, jest zniekształcony, jest wypaczony. Cała Biblia nie mówi, co człowiek zrobił, żeby się naprawić. Biblia mówi, co Bóg zrobił, aby naprawić człowieka. Więc jak Bóg naprawia człowieka? I tutaj pojawia się osoba Jezusa Chrystusa. Od samego początku, od pierwszych rozdziałów Ewangelii widzimy, że Jezus jest człowiekiem. Jest w pełni człowiekiem, ale w pewnym sensie jest innym człowiekiem niż my. Ponieważ został poczęty w cudowny sposób. Jezus nie miał ludzkiego ojca. Duch Święty sprawił, że Maria poczęła i stało się to bez udziału jej męża Józefa. I anioł, który przyszedł do Marii, powiedział jej, że to, co się narodzi z niej, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. To nam pokazuje, że Jezus przyszedł na świat jako człowiek, który nie jest obciążony grzechem, który jest wolny od grzechu. Jezus od samego poczęcia był święty i sprawiedliwy i widzimy, że od samego początku ma wspaniałą relację z Ojcem, a Jego miłość jest doskonała. W czasie wieczerzy Jezus umył swoim uczniom, zanim umył nogi swoim uczniom, powiedział, że ukochał ich aż do końca. Jego miłość była doskonała. Większej miłości nikt nie ma, jak kiedy kto życie kładzie za przyjaciół swoich. I taką miłość Jezus okazał. Więc Jezus przez całe swoje życie grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono fałszu na jego ustach. Jezus nie miał grzechu. Jezus nie zgrzeszył. Czyli Jezus ma dokładnie to wszystko, czego brakuje nam jako potomkom Adama. Ponieważ każdy potomek Adama, który przyszedł na świat, jest obciążony grzechem, jest skażony grzechem, jest zepsuty, nie działa tak, jak zamierzył to Bóg. Ale Jezus pod tym względem jest inny. Jezus jest tym doskonałym człowiekiem. On jest obrazem Boga niewidzialnego. A ponieważ Jezus jest doskonałym człowiekiem, takim człowiekiem, jakimi powinniśmy być my, dlatego też Jezus dał, można powiedzieć, początek nowej, odkupionej ludzkości. Jezus stał się obrazem dla nowej ludzkości, dla nowego człowieka. Co to znaczy? Co to znaczy? W pierwszej Mojżeszowej, w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie Mojżesz mówi nam o Adamie, że Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo. I w kolejnych wersetach, czy w kolejnym wersecie Mojżesz mówi o synu Adama, o Secie, że Mojżesz, że ten Set został zrodzony na podobieństwo Adama, na obraz Adama. Tak? Czyli Adam jest stworzony na podobieństwo Boga, natomiast synowie Adama już są stworzeni, czy też nie stworzeni, ale zrodzeni na podobieństwo Adama, czyli oni kopiują Adama. Podobnie jest z Jezusem. W 2 Koryntian 4:4 Paweł mówi nam, że Chrystus jest obrazem Boga. On jako człowiek ma ten doskonały obraz Boga, jest doskonałym wyrazem Boga jako człowiek, ale też oczywiście pamiętajmy o tym, że Jezus jest też w pełni Bogiem. Tak, ale jako człowiek ma ten doskonały obraz Boga. Jest doskonałym człowiekiem. I w Rzymian 8:29 Paweł mówi nam, że zamiarem Boga jest, aby ci, których przedtem Bóg znał, tych Bóg przeznaczył, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Tak? Tych, których Bóg przedtem znał, tych Bóg przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. To znaczy, że Bóg przygotował, można powiedzieć, wzór, pewien człowieka doskonałego, Jezusa, dał go nam i teraz z niego robi kolejne kopie. W informatyce jest coś takiego jak klonowanie dysku. Klonowanie dysku polega na tym, że jest program, który sczytuje każdy sektor, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, każdy bit i kopiuje i przenosi na inny dysk, robi dokładnie taką samą kopię. Także jakbyśmy wyjęli ten oryginalny dysk i włożyli ten nowy, sklonowany, to komputer, dla komputera nie ma żadnej różnicy. Będzie działał tak samo, więc tak samo tutaj mamy, Jezus jest tym nowym obrazem i Bóg chce, aby nowy człowiek, którego stworzy, nosił w sobie obraz Jezusa Chrystusa. Jezus jest wzorem. W Kolosan 3:8-11 jest napisane: ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Więc ten fragment pokazuje nam, że jest coś takiego jak nowy człowiek. Stary człowiek został zewleczony, a Kolosanie, czyli adresaci listu Pawła, chrześcijanie przyoblekli nowego człowieka. Ten nowy człowiek odnawia się na obraz tego, który go stworzył. I ostatni werset wskazuje, że tym obrazem to jest właśnie Chrystus. To ziemskie pochodzenie nie ma już znaczenia, ponieważ ci wszyscy, którzy przyoblekli tego nowego człowieka, są podobni do Chrystusa, noszą w sobie obraz Chrystusa. Więc kiedy człowiek wierzy Ewangelii, kiedy poddaje się w całkowitym zaufaniu Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, to następuje w nim zmiana. Zaczyna się proces naprawy tego człowieka, tego obrazu Boga, podobieństwa do Boga w tym człowieku. Ten wypaczony obraz, ten zepsuty obraz zostaje odnowiony. Czasami można, jest w telewizji taki program, ludzie kupują antyki, odnawiają je i później sprzedają dalej. I na czym to odnowienie polega tego antyku? Czasami wystarczy umyć. Bo tam wystarczy umyć, żeby blasku nabrał i wtedy można sprzedać drożej. Czasami trzeba coś pomalować, czasami trzeba jakąś tam usterkę drobną naprawić. Więc pytanie, na czym polega odnowienie, którego dokonuje Bóg w Chrystusie? Otóż Bóg odnawia człowieka nie powierzchownie, nie tylko na zewnątrz, żeby gdzieś tam błyszczał, żeby wszystko wyglądało dobrze. Nie, Bóg odnawia człowieka, można powiedzieć, w sposób totalny, w sposób całkowity, nie tylko z zewnątrz. Bóg odnawia człowieka najpierw od środka, od wewnątrz. Bóg najpierw zajmuje się sercem człowieka, ponieważ tam tkwi źródło problemu człowieka. Tam jest źródło korozji, można powiedzieć rdzy, która zżera resztę. To z serca pochodzi grzech, złe myśli, pożądliwości, pijaństwa, morderstwa i tak dalej. Dlatego człowiek potrzebuje nowego serca, które by było oddane Bogu. Człowiek potrzebuje nowego serca, które by było posłuszne Bogu. Człowiek potrzebuje nowego serca, które by było wolne od grzechu, które by było święte i sprawiedliwe. Dlatego Bóg temu, który wierzy w Jezusa Chrystusa, daje nowe serce, daje nowego ducha. W Ezechiela w 11 rozdziale, wersety 19-20 jest mowa o nowym przymierzu, które Bóg zamierza zawrzeć z domem Judy, z domem Izraela. Nie jest to bezpośrednio wspomniane, ale to jest kwestia nowego przymierza i tam jest mowa o tym, że w tym nowym przymierzu Bóg coś zrobi z człowiekiem. Co zrobi? Ezechiela 11, 19, 20 mówi: ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów. Przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja im będę im Bogiem. Więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, to otrzymał nowe serce, otrzymał nowego ducha. Chodzi w posłuszeństwie Bogu, chodzi w relacji z Bogiem. A jeśli ktoś otrzymał nowe serce, jeśli ktoś otrzymał nowego ducha, to Biblia mówi nam, że otrzymał nowe życie i jest nowym stworzeniem. Paweł w drugim liście do Koryntian 5, 17-18 mówi nam: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. Więc w Chrystusie następuje odnowienie, człowiek otrzymuje nowe wnętrze, nowe serce, otrzymuje, można powiedzieć, otrzymuje nowy obraz, obraz Jezusa Chrystusa. To, że człowiek staje się nowym stworzeniem, to nie znaczy, że jego pamięć została wykasowana, to nie znaczy, że jego wspomnienia zostały wykasowane, to nie znaczy, przestał być osobą, którą był, przestał się zachowywać w taki sposób, jaki się zachowywał. Oczywiście są pewne rzeczy, grzech ulega korekcie i człowiek może zachowywać się w inny sposób, w nowy sposób, ma nowy apetyt na święte sprawy, ale generalnie jest to ta sama osoba, to samo ciało, tak? To samo ciało. Jest zmiana, jest jakościowa zmiana, ale nie znaczy, że jakby to wszystko zostało, cała przeszłość została wymazana, nie. Zmianie uległo jego wnętrze. Człowiek otrzymał nowe serce i ponieważ otrzymał nowe serce, które odzwierciedla Boży charakter, odzwierciedla Bożą świętość i sprawiedliwość, dlatego ten człowiek jest święty i sprawiedliwy przed Bogiem. Dlatego apostoł Paweł zwraca się w pierwszym liście do Koryntian, do swoich adresatów, czyli do Koryntian, i mówi im: czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? I zaraz dodaje: a jeśli wy świat będziecie sądzić? Tak? Czyli Paweł rozpoznaje, że ci ludzie, którzy zostali przyobleczeni w Chrystusa, którzy są w Chrystusie, oni są nowym stworzeniem. Ale oni też w związku z tym są świętymi przed Bogiem i sprawiedliwymi. Oni już są świętymi i są już sprawiedliwymi. Czyli już można powiedzieć, że w pewien sposób ten wypaczony, zdeformowany obraz został skorygowany, naprawiony, jeszcze nie całkowicie, ponieważ to jest proces, ale już ta naprawa się zaczęła. W Chrystusie ona się zaczyna i w Chrystusie się kończy. W innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian 1,30, Paweł też mówi: ale wy, dzięki Niemu, jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem, przecież poświęceniem i odkupieniem. Czyli Adam utracił tą oryginalną, tą pierwotną sprawiedliwość poprzez grzech. On utracił tą świętość, ale w Chrystusie Bóg to naprawia. Bóg przywraca człowiekowi, który jest w Chrystusie, tą sprawiedliwość i świętość. On jest tą mądrością od Boga, Chrystus. Jest sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Chrystus ma wszystko to, czego brakowało nam. Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, to jest święty i sprawiedliwy i ma relację ze świętym Bogiem. Więc przez wiarę w Jezusa Chrystusa człowiek otrzymuje nowe serce i przez to staje się nowym człowiekiem. Ale powiedzieliśmy sobie wcześniej, że no to skażenie grzechem dotyczy zarówno duszy, jak i ciała. I zarówno duch, jak i ciało zostało skażone grzechem. To grzeszne ciało nie może wejść do Bożej chwały. Więc co z tego, że wewnętrznie, można powiedzieć, znaczy wewnątrz, człowiek jest święty, ale jego ciało nie jest odpowiednie dla nieba. Co z tym zrobić? Co Bóg z tym zrobił? Otóż Bóg też zajął się i tą kwestią. Bóg dał nam obietnicę nowego ciała, takie jak ciało zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa. Każdy wierzący przy zmartwychwstaniu otrzyma nowe niebieskie ciało. Niebieskie nie w sensie koloru, nie staniemy się smerfami, tak, ale niebieskie w sensie ciało zgodne z właściwościami nieba, nadające się do nieba. Na przykład mówi o tym pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział i mówi tam o przemianie, jaka nastąpi, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie powtórnie. I wersety od 47 do 49 mówią, pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Więc Jezus jest człowiekiem z nieba. I tak jak nosiliśmy obraz Adama, tak też będziemy nosili obraz Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteśmy w Nim, w Chrystusie, to jesteśmy przemieniani. Stajemy się coraz bardziej i bardziej podobni do Niego. I w Biblii ten proces upodabniania się do Jezusa Chrystusa jest nazwany uświęceniem. Jezus jest człowiekiem z nieba. To nam pokazuje, że to odnowienie, że naprawa tego wypaczonego obrazu Boga w człowieku jest procesem, który trwa całe nasze ziemskie życie od momentu naszego odrodzenia będzie trwało do momentu, kiedy Jezus Chrystus powróci. Ten proces będzie ukończony, kiedy Jezus powróci, aby sądzić wszystkich ludzi. Wtedy otrzymamy nowe ciało, wtedy staniemy się dokładną, można powiedzieć, kopią Jezusa Chrystusa. Tak jak On jest doskonałym człowiekiem, tak my będziemy wtedy doskonali, bez grzechu, bez wady i skazy, nienaganni, święci przed obliczem Boga. Ale, można powiedzieć, że to jest pewna rzeczywistość, której oczekujemy, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że już jesteśmy święci, że już jesteśmy sprawiedliwi. Już, jest to jest zawsze takie napięcie, można powiedzieć, w teologii, że już jest mowa o pewnych rzeczach, które są już, ale z drugiej strony jest mowa o rzeczach, które dopiero w pełni zostaną zrealizowane w przyszłości, czyli już, ale jeszcze nie teraz. Już jesteśmy świętymi, już jesteśmy sprawiedliwymi, ale jeszcze nie w takim stopniu, w jakim to będzie, kiedy Jezus Chrystus powróci, ponieważ wtedy będziemy w pełni, można powiedzieć, zbawieni. Więc Jezus jest doskonałym człowiekiem, oprócz tego, że jest w pełni Bogiem, jest też w pełni człowiekiem i nosi obraz Boga. I dlatego Jezus stał się drugim Adamem, można powiedzieć założycielem nowej, odkupionej ludzkości. Więc pytanie zasadnicze. Jaki obraz nosisz w sobie? Czy jest to ten wypaczony obraz pochodzący od Adama, który upadł w grzech? Czy jest to też może obraz pochodzący od Chrystusa przez wiarę w Niego? Jeśli nosisz w sobie obraz Adama, który jest wypaczony, który jest zdeformowanym obrazem Boga, to niestety nie masz życia wiecznego, nie masz dostępu do Boga, nie masz relacji z Bogiem. Jesteś od Boga oddzielony murem nieprzyjaźni, jakim jest grzech. Może ci się wydawać, że ponieważ jesteś osobą religijną, która chodzi do kościoła, która wierzy w Boga, która modli się, która czyta Pismo Święte, która robi różne religijne rzeczy, to w związku z tym masz akceptację Boga i Bóg jest blisko ciebie, a ty jesteś blisko Niego. Nic bardziej mylnego. To jest kłamstwo, można powiedzieć, szatana, diabła. Światłość nie ma nic wspólnego z ciemnością. Bóg nie ma nic wspólnego z grzechem. Tego naucza nas jasno Pismo Święte, Słowo Boże. Kiedy Adam zgrzeszył, Bóg wygonił go z ogrodu, który dla niego przygotował. Więc jeśli nosisz w sobie obraz Adama, to nie ma dla ciebie wstępu do nieba. Brak ci świętości i sprawiedliwości, jesteś nieświęty i dlatego nie możesz być w Bożej obecności. Dlatego też potrzebujesz, aby Boży obraz w tobie został naprawiony. Potrzebujesz, aby podobieństwo do Boga zostało przywrócone. Potrzebujesz stać się podobny do Jezusa Chrystusa. A to się może stać jedynie przez osobistą i żywą wiarę w Niego. Kiedy wierzysz w Niego, stajesz się w pewnym sensie jedno z Nim, stajesz się podobny do Niego. Kiedy wierzysz w Jezusa, stajesz się nowym stworzeniem, które ma nowe serce, które otrzyma nowe ciało. Kiedy wierzysz w Jezusa, jesteś odrodzony z Ducha Świętego, to jesteś nowym stworzeniem, które jest stworzone w świętości i sprawiedliwości. Bóg już nie jest kimś odległym i obcym. Bóg jest twoim Bogiem. Bóg jest twoim Ojcem. Dlatego jeśli pragniesz relacji z Bogiem, jeśli pragniesz akceptacji Boga, to nie zdobędziesz jej poprzez swoje własne starania i wysiłki, ponieważ nie jesteś w stanie naprawić tego, co zniszczył grzech. Nie jesteś w stanie odnowić podobieństwa do Boga, które zostało zdeformowane przez upadek Adama w grzech. Tylko Chrystus może to naprawić. Tylko Chrystus może cię odnowić. Dlatego zdaj się na Niego, poddaj się Jemu. Uwierz w Niego, w to, co On obiecał, w to, czego nauczał, w to, czego dokonał na krzyżu. Przyjdź do Niego w wierze z prośbą, Panie, odnów mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. A jeśli zrobisz to w wierze, w zaufaniu do Niego, to On cię odnowi. On uczyni cię nowym stworzeniem, nowym człowiekiem na swoje podobieństwo. On to uczyni, ponieważ On to obiecał. A jeśli jesteś w Chrystusie, pamiętaj, jesteś nowym stworzeniem. Czy to powoduje, że możesz myśleć, ja jestem taki wspaniały, to ja jestem nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, na obraz, noszę sobie, w sobie obraz Chrystusa, w związku z tym ja jestem lepszy niż oni. Ci upadli w Adamie. Takie myślenie jest obce chrześcijaństwu. Takie myślenie jest obce Chrystusowi, ponieważ co zrobiłeś, żeby twój obraz, czy też żebyś został odnowiony? Co takiego zrobiłeś, że Bóg postanowił cię odnowić w Chrystusie? Nic. Wszystko zrobił Chrystus. Nie zrobiłeś nic. To, co masz w darze od Boga, jest z Jego łaski. Nie zasłużyłeś na to, nie zapracowałeś na to, Bóg po prostu to dał ze swojej dobrej woli. W związku ze swoim miłosierdziem On to dał. On uczynił ciebie nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, więc to, co masz, masz z łaski. Więc nie masz żadnego powodu do chluby, nie masz żadnego powodu tego, żeby się wywyższać nad kimkolwiek, ponieważ nie zrobiłeś nic, żeby to otrzymać. Każdy z nas jest dokładnie taki sam, jak wszyscy inni ludzie. Tyle, że różnica polega na tym, że Chrystus nas odkupił, że Chrystus zapłacił cenę za nasze nieposłuszeństwo, że Chrystus pojednał nas z Bogiem. Dlatego jeżeli jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, to wywyższanie się nad innych powinno być ci obce. A postawa uniżenia, pokory względem innych ludzi powinna być jak najbardziej obecna. Możemy popatrzeć na apostoła Pawła, kiedy był faryzeuszem, był bardzo dumnym człowiekiem. Miał pochodzenie, miał status, miał wpływy, miał dobre wykształcenie po prostu. No był, miał to wszystko, czego człowiek dzisiaj szuka w świecie generalnie. Ale kiedy Chrystus stanął na jego drodze do Damaszku, kiedy oświecił go, można powiedzieć, i Paweł zrozumiał, kim jest, wtedy jego serce się zmiękło, jego serce się zmieniło, jego postawa się zmieniła. Jaka była jego postawa? Jestem dłużnikiem Greków i niegreków. Jeśli chodzi o Chrystusa, to jestem gotowy głosić Ewangelię wszystkim, ponieważ jestem dłużnikiem wszystkich. On widział siebie jako największego z grzeszników. Więc kiedy Bóg w Chrystusie czyni człowieka nowym, to automatycznie pojawia się w jego sercu wdzięczność, ale i pokora. Ponieważ my nie zrobiliśmy nic, żeby zasłużyć, żeby zapracować, żeby otrzymać to. To jest po prostu Boży dar, niezasłużony. Niezasłużony. Więc nie wywyższajmy się. Nie wywyższajmy się. Jeżeli wywyższamy się nad innych, to jest nie z tego ducha. To nie pochodzi z Bożego Ducha. To nie jest postawa Chrystusa. Postawa Chrystusa to jest pokora i służenie innym. Więc jako nowe stworzenie myślmy, że musimy być podobni do Chrystusa w Jego uniżeniu. W Jego uniżeniu. A kiedy będziemy myśleć i dążyć do tego, żeby być podobnymi do Chrystusa w Jego uniżeniu, to Bóg sam nas wywyższy. My się nie musimy o nic martwić. Bóg sam nas wywyższy, tak jak wywyższył Chrystusa. Amen.